Cześć, cześć, witam wszystkich.
Cześć.
Cześć.
Słuchajcie, dziś Tomek Nowakowski. Na pewno zwróciliście już uwagę, że z Tomkiem pracujemy przez ostatni czas, współtworząc projekt Tomów. Tomek ma tam swoje zajęcia, ale dziś złapałem go specjalnie dla was w parku, gdzie jak się dowiedziałem, trenuje od 35 lat.
Wszystko się zaczęło tutaj. Bardzo, bardzo dawno temu, mając 14 lat, gdzieś tutaj w tym parku zacząłem przychodzić do parku i ćwiczyć z kolegami różne rzeczy. To były czasy, w których wielu nauczycieli, którzy obecnie są z nami nauczycielami, było w moim wieku nastolatkami i obejrzało film, który wszedł na nasze kina, Wejście Smoka z Bruce'em Lee, w rolach głównych. Powstawać zaczęły przeróżne szkoły, różnych sztuk walki. I stąd właśnie rozpoczynają się moje losy pracy z ciałem, z umysłem, pracy ze szkołami, różnymi szkołami walki i oczywiście z Tai Chi. Tai Chi z Qigongiem.
Nie, czegoś nie rozumiecie. Tak, 35 lat temu w tym parku zacząłeś swoją przygodę z Bruce'em Lee?
Tak, jak najbardziej. Bruce Lee, nunchaku, kije, miecze, co tylko można było znaleźć, również rzucanie nożem do celu. Tutaj w tych parkach to się właśnie w Pabianicach Centrum Polski działo. Mieliśmy nawet takie małe miejsce, które nazywaliśmy Małym Shaolinem, gdzie w godzinach wieczornych, nocnych przychodziły różne postacie niosące brzęczące łańcuchy w torbach i ćwiczyli namiętnie przeróżne formy. Czasami z książek, czasami od nauczycieli, czasami wymyślone przez nas samych. Takie były początki, ale tak naprawdę początki może były o wiele wcześniejsze, bo ja urodziłem się jako dziecko bardzo chorowite. A ciągle od jednego szpitala do drugiego szpitala mama musiała mnie gdzieś tam wysyłać. Sanatoria, problemy oddechowe, drogi oddechowe, różne infekcje nieprzerwane. I wszystko to trwało do tego momentu, kiedy miałem 13-14 lat i zacząłem zajmować się ruchem. Zacząłem rozciągać się, ćwiczyć, biegać, robić coś bardziej intensywnego fizycznego, cokolwiek. I nagle, jak ręką objęło, wszystkie moje problemy zdrowotne zaczęły stopniowo zanikać i od tej pory nie było problemu. Także coś w tym jest, coś w tym ruchu i w tej naturze. Nie byłem tutaj przez wiele lat, bo te 35 lat temu to przygoda się zaczęła, ale tak naprawdę przez wiele lat gdzieś tam ciągnęło mnie po świecie, a teraz akurat jest taki czas, kiedy ten krąg się zamknął, jestem z powrotem i znów można mnie odnaleźć na jakiejś leśnej polance o poranku ćwiczącej przeróżne rzeczy.
Twoja przestrzeń od parku w Pabianicach, od obejrzenia filmu z Bruce'em Lee, tak gdzieś tam przemeandrowała w stronę natury, bliskości natury.
Bliskości natury zdecydowanie, dlatego, bo odtąd zaczęła się moja przygoda z różnymi formami ruchowymi. Potem tak się życie ułożyło, że wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie wiele lat mieszkałem i tam cały czas ciągnęło mnie do jakichś praktyk, do poszukiwania nauczycieli i trafiłem najpierw do nauczyciela jednej z trzech wewnętrznych sztuk walki chińskich zwanej Shimi. Przez pewien czas trenowałem w tej szkole, a potem ponownie dlatego, bo już na studiach zacząłem ćwiczyć Tai Chi, wróciłem do Tai Chi. Tym razem w Stanach Zjednoczonych znalazłem kilku nauczycieli, kilka miejsc i tak po troszeczku wciągałem się coraz głębiej, szczególnie mocno, kiedy znalazłem nauczycieli uczących jednego z ćwiczeń Tai Chi, ćwiczeń z partnerem, pchających dłoni, Kui Shou. Kiedy zobaczyłem, że można ćwiczyć bardzo fajnie z partnerami, to już moja dusza była zgubiona i wpadłem jak śliwka w kąpiel.
A jaki przekaz Tai Chi w Stanach Zjednoczonych?
Jak wiecie, albo może nie wiecie, ale w bardzo wiele różnych odmian Tai Chi, wiele różnych stylów szkół, a ja rozpocząłem i właściwie zaczynałem się na jednym przekazie pochodzącym ze strony szkoły Yang, ale rozpropagowanej na zachodzie przez mistrza Chen Wenqinga, który lądował w Nowym Jorku i tam jako jeden z pierwszych Chińczyków zaczął uczyć zachodnich uczniów sztuki tai chi. Stworzył on również odmiany tego stylu yang, formę, którą często nazywamy formą 37 ruchów albo formą yang czy menxinga. I poznałem tą formę pierwszego, drugiego nauczyciela, potem poszukałem kilku innych i tak naprawdę zostałem w tej formie, w tym przekazie. Jest to przekaz formy bardzo stosunkowo takiej kompaktowej, małej. Ruchy są stosunkowo ograniczone, przydatne i możliwe do wykonania przez ludzi o różnym stopniu sprawności, w różnym wieku. Tak naprawdę każdy tą formę wykonać jest w stanie.
To mówiłeś, że mieszkałeś przez dłuższy czas w Stanach. Taka była twoja historia. Tam napotkałeś na swojej drodze tai chi. Ale ja wiem, że ta twoja droga prowadzi nie tylko przez tai chi.
Tak, tak się złożyło, że moja praktyka tai chi szła ręka w rękę z moją praktyką bardzo dalekich, długodystansowych wędrówek. W pewnym momencie mieszkałem w górach południowej Kalifornii i zauważyłem, że przechodzi przez miasteczko, w którym mieszkałem, taki szlak, który się nazywa Pacific Crest Trail. I przez to miasteczko, w którym mieszkałem, przechodzili wędrowcy z wielkimi plecakami, umorusani, przechodzący gdzieś tam przez pustynię. Zacząłem z nimi rozmawiać, zacząłem się dowiadywać, o co chodzi w tym szlaku. Okazuje się, że istnieją na świecie długie, takie mega szlaki trekkingowe, na które przyjeżdżają ludzie z całego świata, starają się przejść cały taki szlak, jak na przykład ten szlak, o którym mówię. Ten szlak ma ponad 4000 km. Przebiega od meksykańskiej granicy aż do Kanady, przez całą Amerykę Północną, zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. No i to mnie zaciekawiło, ponieważ uwielbiałem chodzić po górach od wczesnego wieku, mówiłem po naszych literkach, włączyć się trochę, więc sobie pomyślałem, może kiedyś się wybiorę na taki szlak również. I tak się stało. Przez ostatnie 15 lat udało mi się przejść ponad 20 tysięcy kilometrów przez różne szlaki, między innymi ten właśnie na zachodnim wybrzeżu Stanów, jak również na wschodnim wybrzeżu Apalachijski szlak, jak również szlak Colorado, Sierra Nevada, szlaki w Europie, Pireneje, Bałkany i kilka jeszcze innych. Piękne szlaki, szlaki, które dają mi okazję do bliskiego pobytu w naturze przez dłuższy czas, jak również okazję do praktykowania tych rzeczy, które się uczę tutaj, czyli nie tylko praktykowania zdrowego stylu życia, technik zdrowego stylu życia, i różnych inspirowanych naturą podejść do tego, w jaki sposób zachować zdrowie przez całe życie.
No ja będę uprzedzać troszeczkę moje kolejne pytanie, bo w tym roku byłem wiernym fanem twojej podróży przez południe Polski, tak? Zrobiliście 500 kilometrów.
Zrobiliśmy
od granicy do granicy.
1000 kilometrów.
1000 kilometrów.
Tak, dlatego, bo przeszliśmy jeden szlak, skończyliśmy szlak beskidzki, zaczynający się przy ukraińskiej granicy, kończący się w połowie Polski, południowej Polski. Wróciliśmy do domu na kilka dni, stwierdziliśmy, taka piękna pogoda, że pójdziemy jeszcze trochę głównym szlakiem sudeckim. Odłożyliśmy trochę, a w końcu przeszliśmy go całego. Więc w tym roku udało nam się prawie 1000 kilometrów przejść naszych pięknych, pięknych południowych terenów, gdzie tak naprawdę właśnie mając takie szlaki do dyspozycji, nie musimy jeździć po świecie i szukać jakichś niezwykłych miejsc do przygód, bo tutaj nasza natura niczym nie ustępuje tym miejscom, które gdzieś tam miałem okazję odwiedzić w krajach Ameryki Północnej. A tutaj mamy wspaniały szlak i też właśnie z moją żoną mieliśmy okazję do doświadczenia go w tym roku, jednego i drugiego przejścia południową naszą stroną naszego kraju i wprowadzania w życie tych różnych metod, które my propagujemy, metod związanych
z stylem życia. O to chciałem cię właśnie spytać. Napisałeś w jednym z postów, że idąc szlakiem weryfikujesz swoje tai chi.
Tak.
Weryfikujesz swoją praktykę, jakbyś chciał rozszerzyć.
Tak.
To bardzo interesujące.
Dla nas natura i pobyt w naturze i jakiekolwiek istnienie w naturze, czyli na przykład idziemy na jeden dzień na jakąś wędrówkę, czy idziemy na weekend, czy idziemy na tydzień, czy na miesiąc, jest doskonałą okazją, aby popracować z różnymi rzeczami, z którymi pracujemy w praktyce tai chi, w różnych praktykach tao, tego co ja nazywam tao natury. Na czym to polega? Natura jest jakby niesamowitym laboratorium. Wydaje mi się, że jeśli coś działa w naturze, to działa wszędzie indziej. Tak naprawdę z natury my się wywodzimy, troszkę się niestety w tych naszych cywilizacyjnych rozwojach oddalamy od natury, ale poprzez pewne bardzo proste techniki, metody można do tej natury sobie łatwo wracać. Na czym to polega? Polega to na tym, jeśli mówisz o tai chi, polega to na tym, w jaki sposób się poruszamy. Jak się poruszamy na co dzień, w naszym codziennym życiu, albo na przykład w górach. Czy jesteśmy w stanie efektywnie przemierzać duże przestrzenie z plecakiem na plecach? Czy ciało jest w stanie się zregenerować? Czy potrafimy iść w taki sposób, aby to ciało się łatwo regenerowało? Czy potrafimy iść w taki sposób, aby mieć siłę, żeby przechodzić 20, 30, 40 kilometrów dziennie? Czy odżywiamy się w taki sposób, że mamy energię? Że mamy energię do tego, żeby do czegoś takiego dokonywać? Czy rozruszamy całe ciało, poruszamy się w taki sposób, że nie mamy problemów z plecami, spowodowanym niesieniem tego ekwipunku? Dlatego, bo to nasze chodzenie to nie jest tylko chodzenie od schroniska do schroniska, ale to jest chodzenie ze wszystkim, co nam potrzebne do przenocowania w lesie, w którym często większość czasu nocujemy i korzystamy z usług schroniska czy jakiegoś tam pensjonaciku, tylko w momencie, kiedy naprawdę jest brzydka pogoda, już nam nie chce się mknąć gdzieś tam w naturalnym środowisku. Więc jest dużo różnych możliwości do przetestowania tego, co robimy i dostania jakichś informacji, czy robimy pewne rzeczy dobrze. Czy to, co spożywamy, wystarcza nam na cały dzień. Czy nasze czasowe głodówki, uprawiane czas do czasu, pozwalają nam wędrować, odnaleźć energię na co dzień w organizmie i nie czuć się jakiegoś dużego dyskomfortu, dlatego że mamy dzisiaj do przejścia 25 km, zanim będzie następny sklep, gdzie możemy jakiekolwiek jedzenie otrzymać. Więc przeróżne rzeczy można sobie z nimi poeksperymentować w trakcie takiego trekkingu. I właśnie jednym z celem takiego trekkingu dla nas jest sprawdzanie, czy te nasze podejścia są wartościowe i czy zdają egzamin. I jak na razie mamy bardzo, bardzo pozytywne
efekty. Mówisz tao natury, ale jak zdefiniowałbyś tao?
Tak jak rozmawialiśmy na jednym ze spotkań piątkowych, które mamy w Tao Mów, rozmawialiśmy o tao. Tao jest bardzo trudne do zdefiniowania. Dla mnie najprostszym sposobem myślenia o tao jest bezpośrednie tłumaczenie słowa Tao, czyli tłumaczenie słowa Tao jako ścieżkę, jako drogę, jako metodę. I Tao natury jest dosłownie dla mnie ścieżką natury, drogą natury, czyli odnajdywaniem, inspiracją w naturze tego, jak żyć na co dzień. Ja nie proponuję nikomu, aby uciekał do natury i odseparowywał się od reszty świata, aby odnaleźć szczęście i radość życia. To było właśnie jedno z wielkich doświadczeń mojej pierwszej takiej mega wędrówki, kiedy przez 5 miesięcy prawie wędrowania gdzieś przez góry, przez lasy, poczułem, jak inaczej można funkcjonować, jak inaczej można się czuć, jak inaczej może nasz umysł funkcjonować, jak inaczej może nasze ciało funkcjonować. I pierwszym moim pytaniem było, jak zabieram to doświadczenie, jak zabieram to odczucie do mojego codziennego życia? Czy można utrzymać ten stan w moim codziennym życiu? I odpowiedź, jaką mam teraz dla siebie i dla wszystkich, jest tak, można. Można poprzez bardzo proste technologie, które znamy z wielu tradycji. Znamy z tradycji chińskiej, z tradycji praktyk taoistycznych, z tradycji praktyk tai chi, znamy z praktyk hinduskich, jogi, z wielu, wielu różnych starożytnych podejść, których bierzemy pod uwagę nie tylko nasze ciało fizyczne, jego zdrowie, ale również nasz mentalny stan, nasz stan psychiczny, nasz stan umysłowy. Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą musimy zwrócić uwagę, aby polepszyć jakość swojego życia i bycia na co dzień, jest stan naszego umysłu. I nie ma lepszego miejsca niż natura, by na ten stan naszego umysłu mieć pozytywny wpływ. Naturze, siedząc w naturze przez chwilę w spokoju, w ciszy, niejako wręcz automatycznie zaczynamy medytować. To, co nazywamy medytacją, też może mieć bardzo wiele różnych definicji, ale w najprostszym ujęciu przestajemy bez przerwy myśleć, używać naszą intelektualną część naszego bycia, kiedy bez przerwy myślimy o przyszłości, myślimy o tym, co się stało, co muszę zrobić. Ten moment w naturze jest dla nas doskonałą szansą na pobycie tu i teraz. I to jest jeden z podstawowych wymogów, abyśmy w ogóle mogli mieć szansę dotknąć tego, czego każdy z nas szuka. Szczęścia, spokoju, radości, bycia w tym momencie. Dlatego, kiedy jesteśmy w przyszłości, myślimy o tym, ale fajnie by było, gdyby coś tam się stało, gdybym miał to, albo gdybym pojechał, to zobaczył to. To jest cały czas przyszłość, nie doświadczamy tego tu teraz. Kiedy myślimy o tym, co się stało wtedy, jak byliśmy tam, to było bardzo fajnie, cały czas tutaj mamy do swojej dyspozycji tylko ten moment, tylko tu i teraz. To, co tu i teraz robimy, wpływa na ten moment, na ten moment w przyszłości. I dlatego wiele praktyk medytacyjnych kieruje nasz umysł, naszą świadomość do tego momentu. Kiedy jesteśmy w tym momencie, zwłaszcza w naturze, bardzo łatwo jest nam dotknąć tej jakości zadowolenia z momentu, w którym w tym momencie jesteśmy. Zadowolenie z tym, że możemy siedzieć, rozmawiać z kimś sympatycznym, popatrzeć na piękne słońce, drzewa wokół nas i to już jest początek tego szczęścia, doświadczenia tego well-being z angielskiego, tego dobrobytu, bycia w dobrym nastroju. Jeśli nie ma świadomości teraz, tu i teraz, bardzo trudno jest nam sięgnąć po takie stany. Dlatego praktyki takie jak medytacja, takie jak ruch, różne formy, tai chi, yoga, otwierania ciała, skakanie na skakance, chodzenie po jakiejś równoważnej, to wszystko powoduje, że musimy skupić naszą uwagę na tu i teraz. To już jest doskonała praktyka na osiągnięcie tego, co wręcz bardzo łatwo jest osiągnąć gdzieś w naturze. Jeśli idziecie każdego dnia dziesiątki kilometrów przez jakąś dzicz, zwłaszcza jeśli idziemy samotnie, bardzo łatwo ten umysł jakby skończą mu się rzeczy do myślenia. I w pewnym momencie zauważamy, że nie myślimy o niczym. Naturalna taka medytacja. Też różne ciekawe procesy się zaczynają, dlatego, bo często z podświadomości, głęboko z podświadomości wychodzą jakieś dawne wspomnienia, dawne przeżycia, pewne jakieś takie procesy oczyszczeniowe się zaczynają. Myślimy o rzeczach, których bardzo, bardzo dawno nie myśleliśmy, przerabiamy. Często gdzieś tam coś jesteśmy w stanie oczyścić, odrzucić, coś, co nam może gdzieś tam przeszkadzało przez lata, albo wpływało na nasze zachowania. To samo dzieje się przy praktyce różnych tematów medytacyjnych. Kiedy uspokajamy umysł, kiedy odpuszczamy, kiedy obserwujemy tylko, co się dzieje nas samych.
Ty jako człowiek, który zajmuje się edukacją zdrowotną już od dłuższego czasu, z dużym sukcesem, jednak wybrałeś taką formę przekazywania tej wiedzy, tak? To jest cały wachlarz możliwości, jak podejść do tematu, do tych jakości, tych modalności, o których mówisz, a ty nagle dajesz hasło Tao natury, w ten sposób to rozumiesz, w ten sposób chcesz to przekazać. Ale dużo osób może jakby zupełnie nie reagować na hasło Tao. Tak? Dla ciebie hasło ścieżka, okej. W jaki sposób pracujesz? W jaki sposób próbujesz jakby zarazić ludzi, przekazać im te jakości i te wartości?
Najbardziej efektywnym według mnie sposobem zarażenia ludzi tym, co ja robię, jest to, w jaki sposób ja mogę pokazać efektywność czegoś takiego. To znaczy, jeśli oczywiście najfajniej jest spotkać się bezpośrednio, popróbować poczuć drugą osobę, nie tylko usłyszeć, ale ja osobiście kierowałem się zawsze, poszukując nauczycieli, kierowałem się tym, jak oni żyją, jak oni się poruszają, jak oni się zachowują, jak oni reagują na przeróżne wydarzenia, które gdzieś tam się gdzieś tam mają miejsce w naszym i a tak naprawdę ja mogę sobie mówić o różnych rzeczach, mogę proponować różne podejścia do zdrowia, do ćwiczenia, ale nikt za nas tego nie zrobi. Każdy musi spróbować samodzielnie, czy to, o czym mówię, nam odpowiada, czy to, o czym mówię, pasuje do naszej osobowości, do naszego typu ciała, do naszego stopnia funkcjonalności, który mamy. Jest bardzo wiele ścieżek, jest bardzo wiele ścieżek Tao, bardzo wiele interpretacji, to jest tylko jedna z nich, a jeśli ktoś ma inne interpretacje i one dla nich działają, to bardzo dobrze, ja wierzę, że to się z niczym nie kłóci. To samo się dzieje na tych szlakach. Powiem Ci taką anegdotę. Każdy przychodzi na szlak z jakimś tam sprzętem, który niesiemy ze sobą przez te tysiące kilometrów. Każdy musi mieć jakieś schronienie od deszczu, od zimna. Każdy musi na czymś się położyć, musi coś jeść. I każdy wie, że mniej więcej powinniśmy mieć sprzęt w miarę lekki, żeby jakoś to wnieść przez te wszystkie lasy i góry, ale ten sprzęt bardzo znacznie czasami się różni. Dla kogoś jest ważne, aby materac na którym śpi był bardzo wygodny. Dla kogoś innego on prawie śpi na zimie bezpośrednio. Ale ważne jest, żeby mieć na przykład mały hamaczek do przerw w ciągu dnia, żeby się wyciągnąć wygodnie i odpocząć. Dla kogoś innego bardzo ważne jest gotować specyficzne pożywienie w specyficzny sposób. Dla kogoś innego cokolwiek. Każdy z nas jest troszeczkę inny. Wszyscy idąc tym szlakiem obserwujemy każdego innego. I zauważamy, ciekawy pomysł. Ten ktoś idzie na przykład z parasolką. Ja też spróbuję. I na przykład z parasolką to było moje doświadczenie pierwsze. Wybrałem się na apalachijski szlak. Nie miałem żadnej kurtki, miałem tylko parasol. Myślałem, że to będzie mój główny przyrząd do ochrony przed deszczem. Nie był to zbyt dobry pomysł, bo pierwszą wielką burzę, jaką przeszedłem, był ogromny wiatr. Parasolka złamała się praktycznie natychmiast i szedłem przez resztę szlaku tego dnia zupełnie w wystawionym. Doszedłszy gdzieś tam do jakiegoś miasteczka, wyrzuciłem z niesmakiem tą parasolkę i przez kilka lat do niej nie wróciłem. Po czym kilka lat mi zabrało zrozumienie, że parasolka jest świetnym sprzętem na deszcz, ale oczywiście ma swoje ograniczenia. Takim ograniczeniem jest wiatr. Od tej pory noszę parasolkę, noszę też bardzo lekkie, cienkie poncho, które zakładam wtedy, kiedy jest wiatr. Zamykam parasolkę, chowam ją na plecaka i nie używam. Natomiast kiedy nie ma wiatru, wyciągam parasolkę, jestem obiektem zazdrości w większości wędrowców, dlatego, bo idę pod swoim własnym daszkiem. Nie ma wiatru, deszcz pada od góry, a jestem kompletnie suchy. Nie potrzebuję kurtki, nie potrzebuję nic innego. Taka sama sytuacja istnieje w przeróżnych naszych praktykach zdrowotnych, ruchowych, medytacyjnych. Każdy z nas musi znaleźć swoje własne parasolki, swoje własne zrozumienie używania przeróżnych technologii, treningu, przeróżnych tradycji treningu. A nie każdemu wszystko odpowiada, a każdy musi znaleźć to, co nam, mojej własnej osobowości, pasuje. To jest tak samo jak z muzyką, z czymkolwiek innym. Dlatego moim zadaniem jest zaprezentowanie różnych podejść, które działają dla mnie, które ja praktykuję na co dzień, a waszym zadaniem jest spróbowanie tego i zobaczenie, czy to jest coś dla was, czy nie. Bardzo często wybranie części, nabranie części, zostawienie tego, co nam nie pasuje i podążanie dalej swoją drogą. Wydaje mi się, że tak jest wszędzie i ze wszystkim. Czasami staramy się przekonać samych siebie, że tylko jedno podejście jest takie, ja się go będę trzymał, ale z tego, co wiem, w większości przypadków pożyczamy z różnych miejsc, z różnych rzeczy i czynimy techniki i podejścia naszymi własnymi. Tylko wtedy one tak naprawdę działają w naszym życiu. Więc tak, ucząc innych, pokazuję, jak to działa dla mnie. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, w jaki sposób można kogokolwiek zmotywować do spróbowania zrobienia. Cała praca wykonywana jest przez ćwiczącego. Ja mogę tylko pomóc, mogę tylko zwrócić uwagę na pewne aspekty, na pewne rzeczy, na które można zwrócić uwagę, które są ważne. Także w ostatecznym rozrachunku musimy próbować sami, musimy ćwiczyć sami i tylko my sami możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dla nas fajne, czy to przynosi nam efekty. To jest również ważne, żeby nie ćwiczyć czegoś i tylko zdawać się na wiarę, że to jest dobra rzecz, żeby patrzeć, cały czas weryfikować, czy to przynosi efekty, których szukam w moim życiu, w moim zdrowiu, w mojej posturze, w moich umiejętnościach. Jeśli tak, bardzo dobrze, kontynuujemy. Jeśli nie, może trzeba coś zmienić.
Kinku, mówiłeś bardzo dużo o tym, że idąc na szlaku w naturze, jest to forma medytacji. Mówisz praktyki ruchowe, między innymi. Dziś mieliśmy okazję potrenować przez 2 godziny pukające dłonie, doszliśmy do wniosku, że żeby zrozumieć esencję, o którą chodzi, to musieliśmy rzucić takie hasło jak rozumienie przez ruch. Tak, doświadczanie przez ruch. Czy ta o natury, czy ta twoja praktyka przekazywana w tych zajęciach, w tej koncepcji, jest pewną formą świadomego ruchu? Wpisuje się w ten nurt?
W moim doświadczeniu dla optymalnego, zdrowego życia, dla zachowania funkcjonalności przez tak długo, jak tylko możemy, musimy dawać swojemu ciału i swojemu umysłowi różnego rodzaju bodźce. Różnego rodzaju. Zarówno yin, jak i yang. Zarówno miękkie, jak i twarde. Zarówno wolne, jak i szybkie. Zarówno delikatne, jak i intensywne. I tego również uczymy w teorii natury. Tego, że stopniowo, powoli, bo w różnym stanie nasze organizmy są, czasami mamy kontuzje sprzed lat, musimy powoli, stopniowo wprowadzać różnego rodzaju eksperymenty ruchowe ze swoim własnym ciałem, aby zachować jego zasięg ruchowy, aby zachować jego możliwości, które może w ogóle nam się nie wykształciły. Niektórzy z nas w ogóle nie mieli okazji do praktyk ruchowych przez większość życia, więc może jest teraz moment na to, aby to rozpocząć. W praktykach Tao mamy do czynienia z wieloma aspektami ruchu. Mamy do czynienia z aspektem wzmacniającym, mamy do czynienia z aspektem otwierającym ciało, mamy do czynienia z aspektem zwracania uwagi na wewnętrzne energie, które w naszym ciele są obecne. To wszystko, tak jak jest obecne w praktykach Tai Chi, w praktykach Qigongu, tak samo jest obecne w naszych praktykach Tao natury, choć nie tylko, bo tutaj również są praktyki, które może nie widzicie zazwyczaj w praktykach Tai Chi, na przykład te pewne formy treningu wzmacniającego ciało, strukturę mięśniową, formy ćwiczenia rozluźniającego, takiego jak ćwiczenia izometryczne, które głęboko rozluźniają nasze mięśnie, głębiej niż takie typowe rozluźniające ćwiczenia. Także jak najbardziej formy ruchowe i praktyki ruchowe są w naszym systemie obecne. To był tylko element ruchowy, ale jest też element medytacyjny, jest też element dietetyczny, jest też element filozoficzny, bo rozmawiamy o pojęciach taoistycznych, jak Wei, Yin Yang, trzy harmonie, cztery pustki, to wszystko będzie na naszych zajęciach. To wszystko dotyczy naszego codziennego trybu życia.
Czyli jednak ta nomenklatura, te hasła Tao są dość istotne, są zauważalne. Tak?
Są bardzo zauważalne.
Świadomie wybrałeś tą filozofię, żeby przekazać pewne wartości.
Jak najbardziej. Mnie bardzo interesuje historia taoizmu z jej początkowych etapów, wczesnego taoizmu, kiedy on był bardzo związany z naturą, kiedy on nie zmierzał jeszcze w kierunku tego, czym się taoizm stał w latach późniejszych, kiedy stał się kolejnym jakimś tam nurtem religijnym. Te wczesne początki taoizmu, one były nierozerwalnie związane z naturą, z górami, z obserwacją natury, procesów, które w nim zachodzą i z podążaniem tym naturalnym pędem wszystkiego wokół nas. Z tym, czym drzewa, zwierzęta, rośliny, co one robią bez wysiłku. Naturalnie rosną, nikt nie potrzebuje mówić, w jaki sposób się powinny odżywiać, w jaki sposób się powinny poruszać. Spójrzcie na kota, wie, że trzeba się wyciągnąć przed każdym ruchem intensywnym, że trzeba się powspinać, że trzeba przebiec się. A w ten sposób powstało wiele sztuk walki, wiele systemów filozoficznych i to jest również inspiracja dla mnie, dla nas propagujących Tao Naturę. Czyli obserwacja natury, jak również testowanie natury.
Tak fajnie opowiadasz o tym, jak jesteście w drodze, jak jesteście na szlaku, jak śpicie w lesie, jak synchronizujecie się z naturą, stajecie o poranku, idziecie spać, kiedy słońce zachodzi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak chciałbyś aż to poczuć. Powiedz, jak to jest.
Uczucie jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, jesteśmy odseparowani od tych wszystkich technologicznych narzędzi, którymi się posługujemy codziennie. Nie ma ze sobą komputera, nie ma jakiegoś ekranu, telewizora. Telefon jest, ale trzeba oszczędzać baterię, żeby się nie wyczerpała, więc też się go używa sporadycznie. Zaczynamy się bardzo szybko przestawiać na rytm naturalny. Co mam na myśli przez naturalny rytm? Robi się ciemno, idziemy spać. Robi się winno, wstajemy. Jeśli to jest środek lata i robi się winno o 4:30, to budzimy się o 4:30. Naturalnie, bez budzika. Budzisz się, masz nad sobą piękne niebo, liście, drzew i śpiew ptaków. Od razu jesteś w stanie medytacyjnym. Poprzeciągasz się trochę, ćwiczysz, może tai chi, może ćwiczysz coś innego. Ciało jest przygotowane do dnia. Wszystko spowalnia. Najszybszą rzeczą, jaką dostrzegamy, to ptak przelatujący. Dochodzi do takich sytuacji, a zwłaszcza takich dłuższych szlakach, kiedy jesteś przez tygodnie, czasami miesiące na szlaku, że dochodzimy do jakiejś ruchliwej drogi, jakiejś trasy, autostrady i człowiek zaczyna się czuć jak sarna, jak jeleń, która boi się przejść przez taką drogę, bo wszystko przejeżdża tak szybko, że nie masz wyczucia dystansu. Są takie sytuacje, że kilku takich wędrowców dochodzi do drogi, rozgląda się na boki, nie ma samochodów, nagle przebiegają szybko i szczęśliwie, że przeszli na drugą stronę. Dosłownie zaczynasz się czuć troszeczkę jak dzikie zwierzę, dlatego, bo w naturze nic tak szybko się nie porusza. A my, zwłaszcza w dużych miastach mieszkając, to nasze tempo jest automatycznie szybsze. Zresztą było wiele badań, które to porównywało prędkość poruszania się w różnych wielkich aglomeracjach. Widać, że na przykład w jakimś mieście jak San Francisco czy Nowy Jork, to tempo jest niezwykle szybkie w porównaniu z mniejszymi miastami, gdzieś na prowincji. Żyjemy bardzo szybko, ciągle się gdzieś spieszymy. I to się przejawia na takich trekkingach bardzo jasno. Na przykład są ludzie, którzy rozplanowali sobie cały trekking, całe wyjście. Tutaj przechodzę 20 km, tu przechodzę 30, mają plan. To jest nasze funkcjonowanie miejskie jeszcze, bo my w ten sposób pracujemy, my w ten sposób rozkładamy sobie dzień, różne zajęcia, a przychodzimy do natury, nagle to nie działa. Ja przechodzę dzisiaj 30 km, okej. Okay. Jutro też mam rozkładane 30, ale pada deszcz, pod górę jest bardzo dużo, wszystko boli, a ja nie wziąłem tego pod uwagę. Ludzie, którzy trzymają się tego swojego grafika, który sobie zrobili kiedyś tam w domu, przed wyprawą, bardzo szybko ze szlaku odpadają. Ciało im odmawia posłuszeństwa. Natomiast ci, którzy obserwują, co się dzieje z ich ciałem, z pogodą, z terenem, oni dostosowują się. Dzisiaj mogę przejść tyle, jutro może zupełnie inaczej. Ci cały czas trwają i wytrzymują do końca szlaku. I to jest bardzo ważne w naszym codziennym życiu, abyśmy zwracali większą uwagę na to, co się dzieje z naszym umysłem, z naszym ciałem. Gdzieś coś boli, czas jest na pracowanie nad tą częścią ciała. Gdzieś cały czas jesteśmy w tym amoku, te wszystkie godziny i daty, na które musimy zdążyć. Może czas jest coś po robieniu, tylko żeby zwolnić troszeczkę do tego, żeby zacząć regenerować swoje ciało. Na szlaku to wszystko się dzieje niejako automatycznie. Każdego dnia doświadczasz nowe miejsca. Każdego dnia zajmujesz się tymi najprostszymi rzeczami, aby bezpiecznie przejść przez jakiś tam teren, aby było ciepło, aby nie padał na nas deszcz, abyśmy nie zmokli za bardzo, abyśmy mieli co spożyć, aby z kimś porozmawiać, bo to jest też bardzo ważny element takiego doświadczenia. Idzie się bardzo często samotnie, ale często się spotyka ludzi gdzieś na szlaku. To jest fantastyczne doświadczenie. To jest doświadczenie życzliwości ludzkiej. Często ludzie pomagają tym wędrowcom na szlaku. Często w przeróżny sposób gdzieś tam uczestniczą w tej naszej przygodzie. My na co dzień w naszym tym szybkim tempie życia zapominamy o tym, żeby porozmawiać z sąsiadem, żeby porozmawiać z kimś w autobusie na przykład. Jadąc. Natomiast na takim szlaku zwalniamy nasze tempo do takiego stopnia, że nagle jest to bardzo widoczne, jak bardzo potrzebny jest nam taki kontakt z innymi i jak bardzo doceniamy takie proste rzeczy jak bieżąca woda, jak lodówka, coś chłodnego, wyciągniętego z lodówki, jak wygodne łóżko, takie najprostsze potrzeby. Więc to jest to do pewnego stopnia takie ćwiczenie deprywacji delikatnej, ale potem tym bardziej doceniamy sobie po powrocie do domu to, czego w naturze tak dużo nie ma, takich wybitych codziennie mamy. A z drugiej strony, idąc do natury, doceniamy sobie to, czego nie mamy w domu, gdzie mieszkamy, czy ciszę, na przykład śpiew ptaków, świeże powietrze, czyste, poczucie harmonii wewnętrznej, które jest bardziej nam dostępne w naturalnym otoczeniu.
Czyli takie spojrzenie na naturę, na naturalny aspekt rzeczy, może być taką formą zweryfikowania całego lifestyle'u, wszystkich procesów, tak, które się w twoim życiu dzieją, tak?
Jak najbardziej, dlatego, bo niestety nasza cywilizacja coraz bardziej oddala się od wszystkiego, co naturalne. Pożywienie, które jest w sklepach, 90% jest przemysłowym pożywieniem, które bardzo często nie ma nic wspólnego z tym, co gdzieś rośnie albo gdzieś skubie trawkę. Powietrze jest mocno zanieczyszczone, do wody dodajemy przeróżne rzeczy, usprawiedliwiamy to, że trzeba oczyścić w ten sposób, dodajemy chlor, dodajemy innych rzeczy, zależnie od kraju, zależnie od ideologii panującej w danym miejscu. W naturze to wszystko podąża za tym naturalnym. Tak jak mówiłem, nie musimy w naturze ptakowi, na przykład ptaszkowi na drzewie, wyjaśniać, w jaki sposób ma przetrwać, skanować gniazdo, znaleźć pożywienie. Na przykład dla nas, dla człowieka w tej chwili niezwykle trudnym i wielkim wyzwaniem jest zdecydować, jakie jest właściwie ludzkie pożywienie, jaka jest nasza prawdziwa dieta. Możemy sobie spojrzeć na to, jak się człowiek odżywał 10 tysięcy albo 20 tysięcy lat temu, a w tej chwili troszeczkę mocno to odbiega. Zapominamy o tym, że potrzebujemy bodźców zewnętrznych, że potrzebujemy wystawiać się na działanie elementów naturalnych. My w naszym codziennym życiu staramy się unikać zimna, unikać mokrego, unikać wiatru, unikać wszystkiego, co naturalne. A to jest potrzebne do tego, aby funkcjonowały nasze naturalne mechanizmy obronne. Jeśli nigdy nie jestem wystawiony na przeciek, na chłód, na zmianę temperatury, to te termoregulacyjne mechanizmy mojego ciała zaczynają też coraz słabiej funkcjonować. Dlatego bardzo dobrze jest połazić boso na trawie, na rosie, wyjść, natrzeć się trochę śniegiem. Oczywiście stopniowo, nie skakujemy do przerębli pierwszy raz, próbując czegoś takiego, ale stopniowo przyzwyczajamy ciało, tak naprawdę wracamy do tego, do czego ono jest doskonale przystosowane i wtedy nie musimy się martwić, że gdzieś tam okna są otwarte albo że buty mam przemoczone, bo gdzieś tam złapał deszcz w niespodziewanym miejscu. To są wszystko rzeczy, które naturalnie jesteśmy w stanie zdobywać rady, a które poprzez to, jak żyjemy, przez to, że bierzemy sobie rower z elektrycznym napędem, że nie musimy już pedałować, fajnie się jedzie, to jest na pewno fajna zabawa, ale tracimy kolejną szansę, okazję do tego, żeby się gdzieś przejść. To samo jest z naszym użyciem samochodów, bez przerwy. Czasami widzimy, jeszcze w Polsce u nas nie jest tak tragicznie, ale w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie jeżdżą po parkingu z jednego miejsca na drugie, dlatego żeby był bliżej do sklepu, no znowu tracimy okazję do tego, aby coś zrobić naturalnie. I w praktykach tam natury staramy się przypominać sobie o takich właśnie okazjach. O tym, żeby się poruszyć, o tym, żeby spowolnić trochę działanie swojego umysłu, o tym, żeby zwrócić uwagę na to, jakie paliwo dostarczamy swojemu ciału.
To w ramach zajęć cyklicznych, cotygodniowych. A czy istnieje szansa, czy planujesz takie jakieś rozwiązanie, w którym zabierzesz nas ze sobą na taki szlak do natury, w taką podróż, żebyśmy mogli się przyjrzeć dokładniej, jak to wygląda?
Są takie plany, żebyśmy się gdzieś mogli spotkać w jakimś miejscu bardziej naturalnym i zdecydowanie odczuć to na własnej skórze. Tak naprawdę to my w tej chwili powinniśmy się cieszyć, że mamy tę możliwość spotykania się gdzieś tam poprzez technologię, którą mamy, a jest to jeden ze sposobów na to, aby zdobyć pewną wiedzę, aby poeksperymentować z pewnymi rzeczami, ale oczywiście idealnie będzie, kiedy spotkamy się, a na pewno się spotkamy co jakiś czas, na żywo, poczujemy się, dotkniemy się w pewnych ćwiczeniach, zweryfikujemy pewne rzeczy i być może uda nam się gdzieś pójść na jakiś szlaczek, chociażby na jedną nockę, żeby doświadczyć tego, o czym mówię, bycia w naturze, dotknięcia ziemi bosą stopą, zanurzenia stopy w strumieniu, poczucia deszczu na twarzy i odpuszczenia tego kompletnie wszystkiego, to co w mieście, tego co w pracy, co w domu i odczucia innej jakości tu i teraz w tym momencie.
Rewelacja. Dla mnie, słuchajcie, czym to rewelacyjne. Jeśli miałbym się odnieść teraz do hasła, które jest tematem przewodnim, to on w art, to gdzie ten element sztuki? Twojej praktyki, sztuka życia?
Sztuka, tak, dlatego my sztuka życia, sztuka poruszania się, sztuka reagowania na różne rzeczy. Dlaczego sztuka? Dlatego, bo tego nie można ująć w jednej ramce. Ty praktykując i ja praktykując inaczej być może będziemy to wyrażali. Chociaż może będziemy mieli bardzo podobne rezultaty w swoim własnym odczuciu. Ale jak sztuka, dlatego, bo nie można zawsze dojść do tego samego miejsca w ten sam sposób. Każdy jest odrobinkę inny i w różny sposób się będzie manifestowało nasze osiągnięcie pewnych doświadczeń. Twój styl życia może się różnić od mojego, a możemy być tak samo usatysfakcjonowani. Dlatego sztuka, dlatego, bo to jest bardzo jednostkowo manifestowane, bardzo indywidualne. Każdy manifestuje to w swój sposób. Ja chciałbym idealnie, aby ten, który ćwiczy tę naturę, odnalazł w sobie te rzeczy, o których ja mówię, w swój własny sposób, w swoim własnym życiu, w swoim własnym grafiku, na swoje własne metody. A ja jestem tylko po to, aby wskazać różne możliwości i pokazać, że można. I to wszystko.
Tomku, bardzo Ci dziękuję dziś za chwilę czasu. Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję Tobie. Myślę, że coś fajnego z tego może wyjść. A może kogoś to zainteresuje. Może ktoś będzie chętny spróbować na własnej skórze, na własnym umyśle spróbować tych technik, tych sposobów. I może to komuś przyda się do zbliżenia do takich fajnych sposobu życia na co dzień.
O tym to jestem przekonany.
Super. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.